Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, droga młodzieży, kochani naśladowcy naszego Pana, pokój Wam. Sprawia mi wielką radość, że mogę Was dzisiaj wszystkich zobaczyć, pomimo tego, że nie miałem tej możliwości z Wami wszystkimi się przywitać. Przede wszystkim chciałbym złożyć z siebie obowiązek i przesłać pozdrowienia od mojej małżonki, siostry Edytki, która nie mogła dzisiaj tutaj być. Wraz z siostrą Heleną Kuc, babcią naszą, bardzo serdecznie braterstwa pozdrawiają. Dziękuję. Abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Bracia organizatorzy powierzyli mi bardzo trudne zadanie. Zadali mi pewną pracę domową, aby odpowiedzieć na zadany temat i werset przewodni dzisiejszej konwencji. Ja mam tą trudność, kochani braterstwo, że nie jestem apostołem świętym Pawłem i myślę, że tą trudność każdy z nas będzie miał. Bo jestem grzesznikiem. Jestem grzesznym człowiekiem. A apostoł mówi te słowa nie tylko do braci w Tesalonice, ale mówi przede wszystkim do nas, braterstwo. Te słowa mówi do mnie. I ja mam zrozumieć te słowa i mam wprowadzić je w czyn. W naszym wersecie tytułowym jest pewna wynikowa myśl apostoła świętego Pawła, który kieruje do braci w Tesalonice słowa, przypominając im, jak wśród nich przebywał, jak wśród nich żył, jaką prezentował postawę, jak ciężko wśród nich pracował i wraz z Sylwanem i Tymoteuszem napominali i zachęcali braci, aby prowadzili życie godne Boga, który ich powołał do swego królestwa i chwały. Apostoł Paweł przekazał nam pewną informację. A my tą informację, kochani braterstwo, mamy zastosować w naszym życiu. Mamy tą informację zastosować, aby coś osiągnąć. Apostoł Paweł chciał nam przekazać tą informację, abyśmy raz, że zastosowali ją w naszym życiu, aby coś osiągnąć. Apostoł informuje nas, że mamy żyć w pewien specjalny sposób. Mówi, mamy prowadzić życie godne Boga. Co więc znaczy, kochani braterstwo, że mamy prowadzić życie godne Boga? Jak mamy to robić? Jakie wskazówki mamy zastosować? Jak mamy to robić, aby to życie było godne Boga? Być może, tak jak tutaj siedzimy licznie zgromadzeni, każdy z nas, braterstwo, będzie miał swoje spojrzenie. Każdy z nas, braterstwo, być może będzie miał swój ulubiony werset z Pisma Świętego, który powie, ten werset akurat pasuje do wypowiedzi apostoła Pawła. I według tego wersetu ja uważam, że powinniśmy postępować. Ale ja, braterstwo, nie chcę głosić nauki ludzkiej, nie chcę głosić swoich myśli, ale chcę, abyśmy spojrzeli na zapisy Pisma Świętego i chciałbym zwrócić braterstwa uwagę, jakie zalecenia Pismo Święte daje nam wszystkim osobom, które pragną prowadzić życie godne Boga. Obecny czas, w którym żyjemy, nazywamy wiekiem Laodycei. Charakteryzuje się tym, że my, zgromadzeni naśladowcy naszego Pana, przeżywamy wiele wewnętrznych trudności i rozterek, które powodują, że możemy stać się letnimi, jak to określa święty Jan w objawieniu. I braterstwo, powiem Wam szczerze, że kiedy braterstwo zadali mi zadanie domowe, aby przygotować się do tego wersetu, to im bliżej zbliżał się termin przyjazdu tutaj, tym więcej miałem pracy, takiej światowej pracy, która powodowała, żebym się przypadkiem nie przygotował za dobrze do tego wykładu. Myślę, braterstwo, że przeżywacie podobne chwile, że kiedy mamy iść na nabożeństwo albo zbliża się zwłaszcza pamiątka, to przeżywamy coraz więcej trudności takich, że przeciwnik próbuje nas otoczyć i zaatakować. I my żyjemy, braterstwo, w takim czasie Laodycei, gdzie możemy stać się letnimi. A tam dobrze wiemy, co święty Jan w objawieniu nam zapisał. I my, braterstwo, staramy się przeżyć to życie, odstając od tego społeczeństwa, w którym się znajdujemy, w którym przyszło nam codziennie żyć. Staramy się być inni. Staramy się tą inność przekazać naszym dzieciom i wszystkim, którzy mają uszy ku słuchaniu. Możemy jednak, kochani braterstwo, próbować się dopasować. Ale czy wtedy będzie to życie godne Boga? Czy Pan Bóg chce, abyśmy dopasowali się do tego społeczeństwa, czy zostali jednak od niego odłączeni? Pamiętacie, kochani braterstwo, Lota? Lot, który żył w Sodomie, to tak jakby dopasował się do otaczającego go społeczeństwa, do tej ludności, bo tam żył, ale bolało go, że tak wielkich grzechów ci ludzie się dopuszczają. I czy my, braterstwo, w dniu dzisiejszym, w obecnym czasie, w którym przyszło nam żyć, nie mamy podobnych odczuć jak Lot? Kiedy widzimy, że to, czym Pan Bóg się brzydzi, pokazywane jest nam i naszym dzieciom jako coś normalnego? W obecnym czasie, kiedy zwrócimy publicznie uwagę na takie zachowanie, które przecież przez Pana Boga było, kiedy czytamy Stary Testament, to takie zachowanie było karane śmiercią. Ale kiedy my dzisiaj zwrócimy uwagę publicznie, zabierzemy głos w takiej sprawie, to albo z nas się wyśmiewa, albo mówi, że jesteśmy starej daty. A kiedy przytoczymy werset z Pisma Świętego, który wyraźnie mówi, jak Pan Bóg patrzy na daną sprawę, to się mówi, że Biblia to już jest przeżytek. Że to już jest coś starego, że to jest historia. Werset, nad którym się dzisiaj zastanawiamy, napisany został do Kościoła wieku Ewangelii. Do tej samej specjalnej klasy wybieranej tylko podczas obecnego czasu. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntów, w 6 rozdziale od 16 do 18 wersetu pisze nam takie słowa. Cytuję. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośrodku nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Pan Bóg przez apostoła mówi nam, abyśmy wyszli spośród grzesznych ludów. Abyśmy porzucili grzeszne postępowanie, grzeszne myśli, grzeszne pragnienia, grzeszne plany i odłączyli się od światowych rzeczy, od światowych pragnień, od światowej chwały i od światowego podziwu. I za czasów narodu żydowskiego, to tak jak braterstwo dobrze pamiętacie, kiedy Izrael czerpał radość i przyjemność z obcowania z bogami narodów obcych, to Pan Bóg dozwalał na doświadczenia ze strony tych narodów, które ich prześladowały, które ich zabijały i ich ciemiężyły. Ich pożądliwości narodu izraelskiego stawały się dla nich pułapką. Czy nie jest tak, kochani braterstwo, w naszym życiu, że ilekroć zaczną nas interesować rzeczy świeckie, to stają się dla nas pułapką? Podam braterstwu taki przykład, może z życia. Każdy sobie dopasuje z braterstwa rzecz, o której myśli, która może braterstwu wpadnie do głowy, że upodobamy sobie jakąś rzecz, może nie rzecz, może jakieś stanowisko, może jakąś sytuację. I zaczynamy o tym myśleć. I ta myśl tak nie daje nam spokoju. Kładziemy się wieczorem do łóżka i myślimy o tym, o tej rzeczy, o tym stanie, o posiadaniu czegoś. Myślimy cały czas o tym. I wstajemy rano i nagle dalej o tym myślimy. Pamiętam, tata, brat Stasiu kiedyś powiedział mi coś takiego, że jak zajmujemy się rzeczami światowymi i kładziemy się z tą rzeczą światową w głowie spać, to ona, budzimy się w nocy i ta myśl cały czas jest w naszej głowie. Ale kiedy przeczytamy werset jakiś i zastanawiamy się nad tym wersetem wieczorem, to ten werset jest w naszej głowie i nawet jak obudzimy się w nocy, to nad tym wersetem się zastanawiamy. Ale braterstwo, taki przykład. Myślicie o jakiejś rzeczy, coś nam się podoba. Taka świecka rzecz. I budzimy się rano i dalej o tym myślimy. I kusi nas. Bo to taka nowa rzecz, tak? Może coś fajnego. No, ale braterstwo może nie wypada. No ale przecież, no przecież mnie stać. No, przecież mi się należy, przecież mogę, tak? I co się potem dzieje? Czasami sobie pozwalamy, braterstwo. Na początku niby nic takiego, ale potem przez ten czyn, przez tą rzecz, nagle zaczyna Pan Bóg nas doświadczać. Ta rzecz, którą zrobiliśmy, staje się dla nas pułapką. Chciałem, a teraz Pan Bóg mnie doświadcza. Pan Bóg pokazuje mi, że ta rzecz wcale nie była dobra. Że ona stała się dla mnie pułapką, że moje myśli odeszły od Pana Boga. Pan Bóg chce, abym zrozumiał, że wcale mi to nie jest potrzebne, że źle zrobiłem. A teraz muszę z tym żyć. Muszę żyć ze świadomością, że popełniłem zło. Że zgrzeszyłem. Moje pożądanie stało się dla mnie pułapką. I w historii Elizeusza mamy taką historię opisaną w drugiej Księdze Królewskiej, że miał on pewnego sługę, którego pożądanie stało się dla niego pułapką. Pamiętacie, braterstwo, jak miał na imię ten sługa? Giezy. Gehazy, w zależności od tłumaczenia. I w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 5, mamy tam historię zapisaną pewnego człowieka, Namana Syryjczyka, który, słysząc, że w Izraelu jest ktoś, kto jest w stanie uzdrowić jego straszną chorobę, którą był trąd, zabrał ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Bardzo duża kwota pieniędzy. Wiedział, że tam w Izraelu słyszał o pewnym człowieku, który jest w stanie go uzdrowić. Zabrał bardzo dużo kosztowności ze sobą, bo był przekonany, że za ewentualny cud, który się wydarzy, będzie w stanie zapłacić. Nie pamiętamy z historii, to Elizeusz kazał Namanowi obmyć się 7 razy w Jordanie, w wyniku czego został ten człowiek uzdrowiony, a prorok pański nie przyjął zapłaty za ten cud. I kosztowności, które widział Gehazi, sługę Elizeusza, stały się dla niego pułapką. Pomyślał sobie, przecież nie muszę być niczyim sługą. Już nie muszę więcej pracować, mogę się bardzo łatwo wzbogacić. Kupię sobie szaty, oliwki, winnice, trzody, owiec, bydło, niewolników i niewolnice. Będę żył jak bogacz. I Gehazi wymyślił pewną historyjkę, że niby jego pan, czyli Elizeusz, ma gości, synów prorockich, którzy niby przyjechali i potrzebują szat na zmianę, więc pojechał za Namanem i zażądał od niego 2 szat. Na co Naman się zgodził. Zabrał przecież ze sobą takie bardzo duże bogactwo, tyle srebra, złota i szaty, którymi chętnie by obdarował Elizeusza, swojego wyswobodziciela. A tu, pomimo że Elizeusz tego nie przyjął, pojawia się Gehazi, który jakby zmienia zdanie proroka pańskiego, na co Naman bardzo chętnie się godzi. Bo przecież został już uzdrowiony. Gehazi zażyczył sobie talent srebra i 2 szaty, ale Naman chętnie obdarował go 2 talentami srebra. I Gehazi, kiedy wraca zadowolony do domu, to chowa to wszystko. Chowa to wszystko tak, żeby Elizeusz tego nie widział. Ale co się dzieje dalej? Zamysł Gehaziego nie był przykładem życia godnego Boga. I za to spotkała go kara. Elizeusz pyta swojego sługę Gehazi, a gdzie ty byłeś? Na co Gehazi odpowiada, co? Nigdzie nie byłem. Przecież widział cuda Boże wykonane przez swojego Pana, a jednak kłamie. Kłamie, możemy powiedzieć, że to kłamie w żywe oczy. Myśli sobie, że nikt nie jest przecież w stanie zajrzeć do jego serca. Kiedy, pamiętacie, braterstwo, z innej historii, kiedy Samuel przyszedł do domu Isajego, aby pomazać jednego z jego synów na króla, to pamiętacie, co sobie pomyślał, widząc Eliaba? Zaiste ten jest pomazańcem pańskim. Zobaczył, że ten człowiek jest postawny, piękny młodzieniec i sobie pomyślał, na pewno Pan Bóg tego człowieka wybrał. No, on wygląda, jakby miał być królem. Ale co Pan Bóg zaraz powiedział Samuelowi? Ty nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysokiego wzrostu, bo go odrzuciłem. I Pan Bóg dodaje, ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na co? Na to, co widzi. Człowiek patrzy na to, co widzi swoimi oczyma, ale Pan patrzy na serce. I Pan dał poznać także Elizeuszowi stan serca Gehaziego. Za to, co uczynił, został pokarany tą chorobą. Tą chorobą, którą miał Naaman, czyli ten trąd, który mu dokuczał, Naamanowi Syryjczykowi przeszedł na Gehaziego. Czy Gehazi dał przykład życia godnego Boga? Wręcz przeciwnie. Co więc znaczy prowadzić życie godne Boga? Apostoł Paweł w 4 wersecie 2 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan mówi, że, cytuję, zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Apostoł mówi nam, że zostaliśmy uznani przez Pana Boga za godnych, aby opowiadać dobrą nowinę, Ewangelię. Dodaje, że opowiadanie tej Ewangelii nie ma na celu podobania się ludziom, ale komu? Panu Bogu, który zna i bada nasze serce. W Przypowieści 12 i 5 mamy napisane takie słowa. Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe. I historia wspomnianego Naamana Syryjczyka ma jeszcze jeden ciekawy wątek, braterstwo. Człowiek ten był wręcz wściekły, że Elizeusz kazał mu zrobić tak banalną rzecz. Denerwuje się wręcz, że jego rzeki jego kraju są bardziej zacne niż jakaś tam sobie rzeka Jordan. Być może jako żołnierz oczekiwał takiego trudnego zadania do wykonania, ale sam mówi, że oczekiwał, iż ów człowiek, cytuję, wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Takie było przekonanie Naamana Syryjczyka, że tak się właśnie stanie. Na pewno nie były to oczekiwania dotyczące 7-krotnej kąpieli w byle jakiej w jego oczach rzece. Jego oczekiwania były zupełnie inne. On odchodzi zdenerwowany, ale jego słudzy mówią mu, panie, przecież to nic takiego, co ci zależy? No to rzeka, to obmyć się 7 razy, przecież to nic wielkiego. I kiedy został uzdrowiony, nagle okazuje się, że coś się zmieniło w jego życiu. Uzdrowiony Naaman uwierzył Panu Bogu, uwierzył w Pana Boga. Uwierzył, że Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. Przyszedł do Elizeusza i chciał obdarować go darami, ale ten stanowczo odmówił. I tam mamy, braterstwo, taki ciekawy fragment, gdzie Naaman wyprasza tak jakby u Elizeusza trochę ziemi, którą pakuje do worków, wkłada na muły i przyznaje, że więcej w swoim życiu nie będzie składał ofiar obcym bogom. Daje pewne zapewnienie, że będzie składał pokłon tylko Bogu Izraela. I Naaman mówi taką jeszcze jedną rzecz do Elizeusza. W jego życiu miał pewien incydent, albo to była taka rzecz, do której był przymuszany. Władca Naamana, jego osoba, która była nad nim, król, oddawał cześć swojemu bogu, Rimonowi, w pewnej swojej świątyni, a Naaman był zmuszony uczestniczyć w tym kulcie. I prosi Elizeusza, aby Pan Bóg był pobłażliwy dla tej sprawy i nie gniewał się za to. Tak jakby, kochani braterstwo, prosi, aby Pan Bóg nie patrzył na jego czyny, bo on był przymuszany do tego, że król, władca Naamana, wspierał się wręcz na jego ramieniu, kiedy składał ofiary swojemu Bogu Rimonowi. I on prosi Elizeusza, aby Pan Bóg był pobłażliwy dla jego sytuacji, żeby nie patrzał na jego czyny, ale żeby patrzał na jego serce. I my także, braterstwo, kiedy wychodzimy z nabożeństwa, być może, że kiedy wyjedziemy z tej konwencji, to my będziemy bardzo uduchownieni. Ale kiedy wrócimy do naszego codziennego życia, do naszej pracy, do naszych obowiązków, do ludzi, którzy nas będą otaczać, to będziemy tak symbolicznie, zupełnie symbolicznie jakby klękać. Czyli żyć wśród zdegradowanego świata. Ale Pan Bóg patrzy na serce człowieka. Apostoł Paweł, wspomnieliśmy sobie, że powiedział, iż zostaliśmy uznani przez Pana Boga za godnych, aby opowiadać Ewangelię. Apostoł znowu święty Piotr w 1 Piotra 5:5 mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym co? Łaskę daje. A w następnym 6 wersecie dodaje: uniżajcie się tedy przed wszechmocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. I rozumiemy, braterstwo, że to charakter jest warunkiem powołania, a Pan Bóg, jak pokazują nam przykłady Słowa Bożego, ceni pokorę. Pan Bóg ceni stan serca. I nasz tytułowy werset mówi o życiu godnym Boga. To mowa, braterstwo, o rozwoju nowego stworzenia. To mowa o powołaniu. Więc jak ma wyglądać to nasze życie godne Boga? Apostoł święty Piotr w 1 Piotra, 2 rozdział od 14 do 16 wersetu pisze następujące słowa. Nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały, w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I rozwój nowego stworzenia ma polegać na odłączeniu się od tego, co znaliśmy wcześniej. Nawet od tego, co, braterstwo, znamy teraz, co nas otacza. Czyli między innymi od pożądliwości, które wynikały z nieświadomości życia w grzechu. O tym mówi apostoł święty Piotr. I Pan Bóg wielokrotnie, jak popatrzymy na historię Izraela, to mówi: uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Jak pisze 3 Mojżeszowa 11:44. Na innym miejscu mówi: świętymi bądźcie, bo ja jest święty Pan Bóg wasz. 3 Mojżeszowa 19:2. Pan Bóg wielokrotnie przypomina Izraelowi, aby byli świętymi, bo ja jestem święty. Na innym miejscu mówi: uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Jam, Pan, który was uświęca. Aby prowadzić życie godne Boga, mamy być świętymi. Ale aby być świętym, musimy zbliżyć się do Boga. I nikt nie może być powołany do wysokiego powołania, jeżeli znajduje się pod przekleństwem grzechu Adama. I rozumiemy, kochani braterstwo, że za czasów Izraela nikt nie mógł być powołany do wysokiego powołania, ponieważ krew ofiarowanych zwierząt nie mogła gładzić grzechów, ale była figurą na lepsze ofiary, które mogą sprostać wymaganiu sprawiedliwości Bożej. Prowadzić godne życie, godne Boga, to postępować tak, aby Mu się podobać, a w rezultacie uzyskać naturę, jaką On sam przewidział dla tych, którzy będą Mu się podobać. I w historii świata, braterstwo, jak czytamy z zapisów Pisma Świętego, mamy przecież wielu mężów, których serca podobały się Panu Bogu, ale którzy nie otrzymają nagrody na poziomie duchowym, ponieważ nie została wtedy jeszcze złożona ofiara naszego Pana, który kupił nas swoją drogocenną krwią. W każdym jednak przypadku, jak popatrzymy na historię, Pan Bóg patrzył na serca tych ludzi. Na przykład Henoch, siódmy potomek z rodu Seta po Adamie, chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg, jak mamy napisane w 1 Mojżeszowej 5:24. Znowu Abraham spodobał się Panu Bogu i został przez Pana Boga tak wyniesiony ponad innych mężów Starego Testamentu, że ze względu na wiarę, jaką posiadał, zostało zawarte z nim przymierze i został nazwany ojcem wielu narodów. Znowu, kiedy popatrzymy na historię Daniela, zostaje ocalony z lwiej jamy ze względu na swój stan serca. Znowu przyjaciele Daniela, Szedrach, Meszach i Abednego, zostają ocaleni przez Pana z ognistego pieca z powodu swojej wierności. Eliasz zostaje zabrany przez Pana na ognistym rydwanie. Wiele mamy przykładów podanych w Piśmie Świętym mężów, którzy podobali się Panu Bogu. I mamy wiele przykładów mężów, którzy swoim życiem zasłużyli na nagrodę, którą przewidział im Pan. Ale do żadnego z nich, kochani braterstwo, nie było powiedziane: święci powołania niebieskiego uczestnicy. Do żadnego z nich. Bo nie był to jeszcze czas. Bo nasz Pan Jezus Chrystus nie złożył jeszcze z siebie ofiary. Mamy też wiele przykładów mężów, którzy zostali wybrani przez Pana, byli wielce błogosławieni, ale pewne okoliczności w życiu sprawiły, że te okoliczności stały się dla nich pułapką. Kiedy popatrzymy na życie Salomona, został on obdarzony największą na świecie mądrością. Ale pożądanie, które miał do kobiet, spowodowało, że odciągnęły jego serce od Pana Boga w taki sposób, że oddawał cześć innym bogom. Tam mamy napisane, że był nieszczery w stosunku do Pana. Pan Bóg powiedział przecież Izraelowi: nie łączcie się z innymi narodami. A Salomon pojął sobie 700 żon, takich jak Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Hetytki, czy na przykład córkę Faraona. I one to odwiodły jego serce od Pana, że nie był szczery wobec Pana, który mu się, jak mamy napisane, dwukrotnie objawił. Pan Bóg rozgniewał się na Salomona i obiecał rozerwanie jego królestwa, które ustanowił Salomon, i przekazanie tego królestwa jego słudze po śmierci Salomona. Pożądanie Salomona stało się dla niego pułapką. Prorok Nehemiasz w stosunku do Salomona to pisze tak w Nehemiasza 13:25, cytuję: nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był on ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. My, braterstwo, nie mamy czerpać nic ze świata, który jest dookoła nas. Innym przykładem męża, który był wielce błogosławiony i wybrany przez Pana Boga, jest Gedeon, którego historię, braterstwo, bardzo dobrze znamy. Był on sędzią w Izraelu i podbił Midianczyków razem z 300 żołnierzami. Ale po tych wszystkich zwycięskich bojach, które przeszedł Gedeon, to Jest taki epizod w jego życiu, że kazał sobie sporządzić ze złotych kolczyków, które zostały złupione Midianczykom, posąg w swoim mieście. W Księdze Sędziów w 8 rozdziale, 27 wersecie czytamy tak. A Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawiał przy nim cały Izrael nierząd kultowy, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. Ten posąg stał się pułapką dla Gedeona. Pożądanie Gedeona stało się dla niego pułapką. I ta historia, braterstwo, ciągnie się dalej, bo Gedeonowi urodził się z nałożnicy syn, którego nazwał Abimelech. Kiedy Abimelech dorósł, to z zapisów czytamy, że wymordował wszystkich swoich braci czy synów swojego ojca, oprócz jednego, Jotama, któremu udało się uciec. I kiedy 3 lata później, po ustanowieniu siebie królem nad Izraelem, Abimelech ściga i zabija tych, którzy mu się sprzeciwili, to zabił wszystkich mieszkańców Sychem oraz warowni sychemskiej i następnie ruszył na miejscowość Tebez. I wszyscy obywatele miasta schronili się w tej baszcie, a kiedy Abimelech zbliżył się do jej drzwi i chciał ją podpalić, to tam czytamy, że pewna kobieta zrzuciła z tej baszty kamień młyński i roztrzaskała jego głowę. I żyjący jeszcze Abimelech woła do siebie swojego giermka i mówi: dobij mnie, aby nie mówiono, że to kobieta mnie zabiła. Księga Sędziów, 9 rozdział, 56 werset. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając 70 swoich braci. Ale taki był efekt, braterstwo, odstępstwa Gedeona. Bo Abimelech był synem Gedeona, ale taki był efekt odstępstwa Gedeona. Czasami, kochani, braterstwo, jest tak, że w naszym życiu popełnimy straszne odstępstwo. Popełnimy straszny grzech, którego przekleństwo objawia się, czy może się objawić w naszych dzieciach, w naszych wnukach. Obyśmy, braterstwo, tego nie dożyli i tego się nie dopuścili. Ale te historie pokazują nam, że nawet tak zacni mężowie zgrzeszyli i upadli. Najmądrzejszy człowiek na świecie, Salomon, jego pożądliwość stała się dla niego pułapką. Wielki Gedeon, który pobił wielki naród 300 żołnierzami, posąg stał się dla niego pułapką. I to są wszystko przykłady, o których powinniśmy pamiętać podczas naszego poświęconego życia, bo one nie na darmo są, braterstwo, napisane. Może, że ktoś powie, że to jest historia, to jest Stary Testament, ale to są przykłady życia. To są przykłady życia, które pokazują, jak powinniśmy o nich pamiętać podczas naszego poświęconego życia. Bo my, kochani braterstwo, mamy więcej niż tamci mężowie Starego Testamentu. Mamy coś więcej. My mamy ofiarę naszego Pana, przez którą możemy zbliżać się do Pana Boga i nazywać Go Ojcem. My mamy więcej, braterstwo, niż tamci mężowie Starego Testamentu. My mamy ofiarę naszego Pana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1:7 to pisze tak. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, czyli zwraca się do tamtejszych braci jako powołanych do uczestnictwa w boskiej naturze. W innym miejscu, kiedy pisze list do Koryntów, 1 Koryntów 1:2, to mówi: zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu i ich i w naszym. Ponownie wspomina poświęcenie w Chrystusie oraz powołanie święte. A werset 9 tego rozdziału mówi już wyraźnie. To jest 1 Koryntów 1:9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I myśl tutaj jest taka, braterstwo, że Pan Bóg wyszukuje takich spośród ludzi, którzy mogliby stać się jednością z naszym Zbawicielem, jako współdziedzice Jego chwały, czci i nieśmiertelności. Czy to Zwykły rozum, braterstwo może to ogarnąć? Czy zwykły człowiek może to zrozumieć? Że mamy przywilej i możliwość stać się jednością z naszym Zbawicielem jako współdziedzice Jego chwały, czci, nieśmiertelności. Jako nowe stworzenie, nagroda, która była dana naszemu Mistrzowi za Jego wierność. W liście do Rzymian 8:17 to czytamy, że jeśli razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bardzo dobrze znany werset, braterstwo. I to powołanie, kochani, braterstwo nie jest dla wszystkich. Powiemy więcej, to powołanie nie jest dla mądrych tego świata, nie jest dla władców tego świata. Jak sobie wspomnieliśmy, Pan Bóg patrzy na serce, a czy osoba, będąc mądra w tym świecie, pokaże pokorę? Przecież ona próbuje się wynosić ponad innych. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntów, pierwszy rozdział, 26 werset do 29, że przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Tak jakby braterstwo mówił, popatrzmy na siebie teraz, braterstwo. Tak jak tutaj jesteśmy na konwencji. Popatrzmy jeden na drugiego. Przypatrzmy się zatem sobie, bracia, kim jesteśmy według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała. Niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu z świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Apostoł Święty Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale, a 9 wersecie to jakby dodaje. Ale wy, jakby uzupełnia tą myśl dalej, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Skąd? Z ciemności. Ale do czego, braterstwo? Do cudownej swojej światłości. I w tych powyższych wersetach obydwaj apostołowie, i apostoł Paweł, i apostoł Piotr, tak jakby odpowiadają nam na drugą część naszego tematu dzisiejszego, który mówi nam o powołaniu do królestwa i chwały Boga. Co więc oznacza powołanie do królestwa i chwały Boga? Mamy napisane, że jest to powołanie z ciemności do cudownej światłości Pana, ale co to dokładnie znaczy? Co to dokładnie znaczy? Jak to poświęcenie ma wyglądać? Czym się objawia? Ewangelista Łukasz w 17 rozdziale to podaje nam od 34 wersetu takie ciekawe słowa. Pewne proroctwo wypowiedziane przez Pana Jezusa. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dobrze znane proroctwo, braterstwo. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego, jakby apostołowie pytają Pana, gdzie, Panie? I on zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Inne tłumaczenie mówi nam, że orły. I mówiłem, braterstwu, na początku, że nie chcę podawać nauki ludzkiej, że nie będę wam przekazywał swojej nauki. Dlatego wielokrotnie sięgam w próbie zrozumienia tego, co mamy napisane w Piśmie Świętym. Sięgam do tłumaczeń wiernego sługi, któremu dana była mądrość zrozumienia tego, czego inni przez wieki nie mogli zrozumieć. I wielu jeszcze dzisiaj się dziwi i nadal może nie może pojąć. I nasz Pan w powyższym proroctwie wymienia kilka sytuacji, które dotyczą jednego, braterstwo. A czego dokładnie? Wysokiego powołania. Wysokiego powołania. I pisze tak. Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Pisze o nocy i pisze o łożu. No, brat Russell, kiedy czytamy czwarty tom, to w wykładzie Wielkie Proroctwo naszego Pana daje nam tłumaczenie tego proroctwa i podpowiada nam, co to mogłoby znaczyć. I tam brat Russell podaje taką myśl, że odnosi się do proroka Izajasza, 21 rozdziału, 12 wersetu, gdzie pisze, że nadszedł poranek, lecz także noc. Czyli pisze o pewnej nocy ucisku, którego początkowym okresie, w którym początkowym okresie zostaną zgromadzeni ci, którzy opuszczają Babilon. I braterstwo, kiedy popatrzymy na to proroctwo naszego Pana, to łoże nam reprezentuje co? Wierzenia. Łoże reprezentuje nam wierzenia. I jak popatrzymy na świat, to zauważamy, że dla wielu ludzi to łoże, w którym się znajduje, jest jakie? Wygodne. No, oni się nie przejmują. Jest bardzo wygodne to łoże. Wręcz za duże, powiedzielibyśmy. Wielu z nich mówi, ja jestem zbyt wygodny, aby zajmować się takimi sprawami, gdzieś tam myśleć o Panu Bogu, o swoim zbawieniu. Więc ja co robię? Oddaję to, moje zbawienie oddaję w ręce innego człowieka. Czy to w ręce jakiegoś pastora, czy w ręce księdza. Większość ludzi nie zwraca na to uwagę, bo jest im wygodnie w tym łożu. Wygodnie. Ale wielu z tych, którzy usłyszeli powołanie naszego Pana, chcieli się dalej rozwijać. I łoże systemu nominalnego, w którym się znajdowali, opuścili, zostali zabrani, aby rozwijać w sobie nowe stworzenie. To łoże, to łóżko stało się dla nich za krótkie, bo są głodni prawdy. A dla innych pozostało za długie, bo jest im bardzo wygodnie w tym, co wierzą i wcale nie potrzebują więcej. Wzięty to ten, który pragnie poznania prawdy, a drugi pozostawiony to ten, co nie chce się uczyć, bo tak mu jest wygodnie. I dalej Pan Jezus mówi tak. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Mleć będą. Inne tłumaczenie mówi żarna lub we młynie. I znajdujący się tutaj starsi bracia i starsze siostry to na pewno wiedzą, co znaczy mielenie. Tak? Jak się zbierało z pola, to trzeba było to zmielić. Czyli co braterstwo zrobić? Przygotować pokarm, powiedzielibyśmy. I duchowni tego nominalnego systemu przygotowują pokarm, ale jest on bardzo mizerny. Bo dbają tylko o swoje dobra, powiedzielibyśmy, dbają o swoje brzuchy, ale ci, którzy interesują się czystą nauką Chrystusową, zostają zabrani przez pokarm na czas słuszny. Prawda zabiera niektórych mielących, bo jest to czas oddzielenia. I dalej pisze, że dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. A rola braterstwo to co nam przedstawia? Nie, rola przedstawia nam świat. Rola przedstawia nam świat, jak to mamy także przedstawione w innych przypowieściach, w których jest ona wspomniana, na przykład o siewcy, na przykład o skarbie. Ale w tym proroctwie, jak brat Russell nam tłumaczy w czwartym tomie na stronie 609, to rola wyobraża stan na zewnątrz nominalnego domu, poza Babilonem. I dalej wierny sługa tłumaczy to w taki sposób, cytuję. W taki sposób dowiadujemy się, że nie wszyscy wychodzą, zostaną zebrani, przepraszam, że nie wszyscy wychodzący zostaną zebrani, ale tylko własność Pana zostanie odnaleziona bez względu na to, gdzie się znajduje, gdyż zna Pan, którzy są Jego. W trakcie owego żniwiarskiego zbierania czyni On ich własnością, gromadzi wybranych, by stali się współdziedzicami Jego Królestwa. Zauważmy, braterstwo, jakie piękne słowa tutaj padają. Gromadzi wybranych, aby stali się współdziedzicami Jego Królestwa. I kiedy nasz Pan powiedział to proroctwo, to apostołowie Go pytają, ale gdzie, Panie, gdzie? Na co Pan odpowiada, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Tak jak wspomnieliśmy, inne tłumaczenie podaje orły. A orzeł to jaki ma wzrok? Bardzo dobry. Mamy tam też napisane, nawet w cegiełkach dzieci śpiewają, że wznoszą się do góry jak orły. I wszyscy ci, którzy są głodni prawdy, to przyciągani są tym wspaniałym pokarmem, bo mają ostry wzrok i mają apetyt. Mają apetyt na prawdę. I w słusznym czasie Pan dostarczył, kochani, braterstwo wspaniałego pokarmu, a jego prawdziwy lud rozpoznał go i zgromadził się wokoło niego. W taki właśnie sposób wszyscy wymienieni w powyższych przykładach zostaną zabrani, a inni zostaną pozostawieni. Zainteresowanie tym pokarmem sprawiło, braterstwo, że dzisiaj wszyscy jesteśmy uczestnikami tej konwencji. Abyśmy od naszego Pana, ale także, braterstwo, od innych braci, od sióstr, uczyli się, którzy są dla nas wzorem, aby nauczyli nas, abyśmy się nauczyli prowadzić życie godne Boga, który nas powołuje do swego królestwa i chwały. I to powołanie jest, braterstwo, także wspomniane w Starym Testamencie, w takim trudnym obrazie, z braterstwem chciałbym się podzielić. Na pewno dla wielu braterstwa jest bardzo dobrze znany ten obraz. Jest to trzecia księga Mojżeszowa, 8 rozdział, gdzie mamy opisane poświęcenie kapłanów. Tam mamy opisane wyświęcenie Arona i jego synów. Jak, braterstwo, dobrze pamiętamy i czytamy z tych zapisów, to Mojżesz miał uczynić dokładnie tak, jak Pan Bóg mu powiedział. I tam zebrał Arona, zabrał jego synów. Najpierw kazał, Mojżesz obmył Arona i jego synów, potem ubrał ich. Mamy wspomniane bardzo ciekawe fragmenty szat, nad którymi dzisiaj nie będziemy się zastanawiać. Ale potem kazał przyprowadzić cielca na ofiarę, ręce. Potem ten cielec został zabity. Mojżesz wziął trochę krwi, palcem swoim pomazał rogi ołtarza, oczyścił ten ołtarz. Ale ofiara, która została składana później, braterstwo, na którą dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, to jest ofiara dwóch baranów. Dwóch baranów, które były tam składane. I w 18 wersecie 8 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej to czytamy tak. Następnie kazał przyprowadzić barana na ofiarę całopalną, a Aaron i jego synowie położyli ręce swoje na głowie barana. Mojżesz zarżnął go i pokropił krwią ołtarz wokoło. Potem Mojżesz rozkroił barana na części, spalił głowę i te części i tłuszcz, wnętrzności zaś i nogi obmył wodą. Potem Mojżesz spalił całego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna, woń przyjemna, ofiara ogniowa dla Pana, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi. I tu mamy pierwszy opis pierwszego barana, gdzie baran został zabity, głowa została spalona, tam razem z tłuszczem, ale wnętrzności zostały obmyte. Wnętrzności zostały obmyte. Zobaczcie, braterstwo, ciekawy zapis, że głowa nie została obmyta. I tutaj w tym pierwszym baranie, braterstwo, mamy pokazane boskie spojrzenie na nasze poświęcenie. Boskie spojrzenie na nasze poświęcenie. To, że głowa, braterstwo, nie została obmyta, bo głowa to jest nasz Pan, Chrystus. Głowa nie potrzebowała obmycia, ale wnętrzności my, braterstwo, potrzebujemy już obmycia. I potem mamy drugiego barana, który został przeprowadzony i też został zabity. Też Aaron wraz z synami położyli ręce na głowie tego barana. Został on zarżnięty. I tam już troszeczkę mamy bardziej, braterstwo, większy i bardziej dokładniejszy jakby opis. Tak jakby coś innego było czynione z tym baranem. I pisze tak. Potem Mojżesz zarżnął go, wziął nieco z jego krwi i pomazał płatek prawego ucha, kciuk prawej jego ręki i wielki palec jego prawej nogi. Następnie kazał Mojżesz przystąpić synom Arona i pomazał płatki ich prawych uszu, kciuki ich prawych rąk i wielki palec ich prawych nóg. Pozostałą zaś krwią skropił Mojżesz ołtarz wokoło. I tu, braterstwo, dobrze pamiętamy tą lekcję i dobrze rozumiemy, że mówimy o pomazaniu płatka ucha, kciuka i palca u nogi. I rozumiemy, że tutaj pokazane, braterstwo, jest wpływ ofiary na nasze życie. Że w tym drugim baranie jest pokazany wpływ ofiary na nasze życie. Bo pierwszy baran, to przypomnijmy sobie, jest to boskie spojrzenie na nasze poświęcenie, boskie spojrzenie. Ale tutaj w drugim baranie mamy wpływ tej ofiary na nasze życie. Bo braterstwo, pomazanie ucha to to, że mamy mieć posłuch naprawdę. Palec to nasze czyny. Noga to nasze postępowanie, kroczenie śladami naszego Pana. Ale braterstwo, w tej ofierze barana jest dalej znowu ciekawy opis. Jest coś więcej napisane. Pisze 25 werset tak. I wziął tłuszcz, ogon, wszystek tłuszcz, który jest na wnętrznościach i otrzewną ukrywającą wątrobę, obie nerki wraz z ich tłuszczem i prawą łopatkę. A z kosza przaśników, który był przed Panem, wziął jeden przaśny placek, jeden chleb zaczyniony oliwą i jeden opłatek. Inne tłumaczenie mu podaje krępel. I położył je na tych tłuszczach i na prawej łopatce. I wszystko to położył na dłoniach Arona i na dłoniach jego synów. I kazał im wykonywać tym obrzęd potrząsania przed Panem. Ciekawe, braterstwo. Mamy wymienione jakby tłuszcz. Tłuszcz, który jest na wnętrznościach, okrywający wątrobę, nerki. Ale mamy trzy elementy wymienione, gdzie mamy powiedziane, że był przaśny placek, jeden chleb zaczyniony oliwą i jeden opłatek, lub inne tłumaczenie podaje krępel. I te rzeczy miały być położone na dłoniach Arona i jego synów i oni mieli wykonywać obrzęd potrząsania. I co to znaczy braterstwo? Przaśny placek to czystość Jezusa Chrystusa. Drugi element, chleb zaczyniony oliwą, to Duch Święty, który jest w nas, przez którego objawia się nasze poświęcenie. A ten krępel, ten trzeci element, opłatek inaczej mówi, to zrozumienie wysokiego powołania. Zrozumienie wysokiego powołania. I te wszystkie rzeczy są położone na dłoniach Arona i na dłoniach jego synów i wykonywany jest obrząd potrząsania. I nie mamy tam napisane, braterstwo, jak długo ten obrząd potrząsania miał być wykonywany. On miał być wykonywany. Nie mamy powiedziane, jak długo, ale w następnym wersecie, 28, pisze tak. Potem wziął to Mojżesz z ich dłoni i spalił na ołtarzu obok ofiary całopalnej, to jest ofiara wyświęcenia, woń przyjemna, ofiara ogniowa dla Pana. Potem wziął Mojżesz. Tu, braterstwo, jest pokazana długość naszego poświęcenia. Że ona nie zależy od nas. Że to Pan decyduje, kiedy ta ofiara z naszych dłoni ma być wzięta i położona na ołtarzu do spalenia. To Pan Bóg mówi, jesteś gotów. To jest ten dzień. I nie dziwmy się, braterstwo, że często jest dla nas takim zaskoczeniem, że bracia, siostry, którzy widzimy, że są poświęcone, oddane Panu, i nagle mówimy, w takim młodym wieku zmarł. Bo to Pan Bóg zadecydował. Tak jak Mojżesz wziął tą ofiarę z ich dłoni i położył na ołtarzu, to Pan Bóg zadecydował. To była decyzja Pana Boga. Życie godne Boga to także życie dla ciała Chrystusa, czyli dla innych braci i sióstr. Życie godne Boga to także życie dla innych braci i sióstr. Bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy, jak pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków 3:1. Powołania niebieskiego, kochani braterstwo, nie ziemskiego. Niebieskiego. Czy my możemy sobie to w ogóle wyobrazić? Powołania niebieskiego. Moglibyśmy, braterstwo, na koniec zapytać, co nam za to będzie? Bo tak apostołowie też zapytali Pana Jezusa, kiedy tak piękną nadzieję królestwa obiecał. A apostołowie mówi, no my porzuciliśmy wszystko, rodziny, biznesy. Co nam za to będzie? Święty Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, drugim wersecie odpowiada na to pytanie w następujący sposób. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteście, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz co? Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Takim, jakim jest. A On jaki jest, braterstwo? On jest cielesny, czy On jest duchowy? On jest duchowy. I my, wybierając się do Królestwa Niebieskiego, to wybieramy się do cielesnej natury, czy do duchowej? Skoro powołanie niebieskie, to jakie? To duchowe. I ja, braterstwu, życzę wiele błogosławieństwa, abyście na swojej drodze poświęcenia prowadzili godne życie, godne Boga, który was powołuje do pięknej rzeczy, do swojego królestwa, do natury duchowej. I życzę ci, kochany bracie i kochana siostro, abyś znalazł się w tym królestwie, abyś otrzymał pierwsze zmartwychwstanie, czego myślę, że wszyscy pragniemy. Ja też sobie tego życzę i chciałbym tego życzyć wam, braterstwo, słowami psalmisty Dawida z 17 rozdziału i 15 wersetu. Gdy się odsucę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej. I tego, braterstwu, życzę. Amen.